Te góralskie nutki jakby mówią nam, że nadchodzą wakacje. A jest takie piękne miejsce, które bardzo polecam na wypoczynek. To polski Spisz i okolice. Mieszkają tam górale, którzy zjednoczyli swoje siły, żeby utworzyć Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Ta inicjatywa od 5 lat pozwala im rozsławiać rodzinne strony na całą Polskę. Promują to, co trudno znaleźć w ofertach biur turystycznych. W tym nagraniu rozmawiam z Natalią Niemiec, koordynatorką polsko-słowackiego Ekomuzeum Dziedziny Dunajca i jej przyjaciółmi, którzy oprowadzają nas po niezwykłych miejscach. Zaczynamy od słowackiej części w Czerwonym Klasztorze, a następnie udajemy się na polski Spisz, na spotkanie z Bacą na Polanie Sosny i kilkoma innymi bardzo ciekawymi osobami, którzy opowiadają o kulturze tego regionu i jego turystycznych urokach.
Mam na imię Natalia Niemiec. Jestem koordynatorem Ekomuzeum Dziedziny Dunajca.
Dzień dobry.
Witam.
Turysta przeciętny, który przyjeżdża w Pieniny, zazwyczaj ma zaplanowanych kilka takich miejsc, które chciałby odwiedzić, i takimi miejscami sztandarowymi to oczywiście są Góry Pieniny i wyprawa na Trzy Korony, na Sokolice, być może wyprawy na szlaki w Gorce, z pewnością spływ przełomem Dunajca, być może też wyprawa do zamku w Niedzicy albo w Czorsztynie. A ja przed sobą mam mapę Pienin i okolic, która ilustruje na takim obszarze od Podhala, powiedzmy od okolic Nowego Targu, aż do Czerwonego Klasztoru na wschodzie, pokazuje kilkadziesiąt miejsc, które prezentują ten region zupełnie z innej strony. I z tego co wiem, to pani przyłożyła sporo z wysiłku i energii, żeby te miejsca turystom wypromować i żeby również oni na szlaku swoich wypraw również do nich trafili.
To jest długa i ciekawa historia. Zaczynając od tego, co pan powiedział wcześniej o regionach, ja bym chciała uściślić, że mówimy tutaj o 3 regionach. W pasie transgranicznym między Polską a Słowacją. Podhale jest największym regionem, potem jest Spisz i Pieniny. Pieniny to jest taka maleńka perełka. Jedną z największych atrakcji jest faktycznie spływ Dunajcem. Można się wybrać na Trzy Korony bądź Sokolice. Spisz to jest kilkanaście wiosek po stronie polskiej, które mają bardzo różną kulturę i odrębność w porównaniu z resztą regionów. No a Podhale jest takim największym regionem, chyba myślę, że też najbardziej znanym w Polsce, bo mamy Podhale Skalne i Podhale Niżne. My bardziej reprezentujemy Podhale Niżne, czyli tutaj gminę Nowy Targ. Faktycznie jest 38 obiektów, dlatego że ekomuzeum też się rozrasta. To są niezwykłe miejsca, bardzo nam zależy, żeby posmakować tej naszej lokalnej kultury, a właściwie 3 kultur.
Użyła pani słowa ekomuzeum, czyli ten region nazywa pani ekomuzeum? Co to oznacza?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to jest takie niepolskie słowo. Ekomuzeum to jest sieć miejsc, za pomocą których można poznać, posmakować, doświadczyć lokalnego dziedzictwa. My działamy właśnie na terenie tych 3 lokalnych regionów. Pienin, Spisza i Podhala. Reprezentujemy 5 gmin, w tym jedna z nich jest na terenie Słowacji. Więc jesteśmy takim ciekawą formą współpracy transgranicznej polsko-słowackim Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. I łączy nas właśnie Dunajec, który przepływa przez te 3 regiony.
Te atrakcje, o których pani wspomniała, to są oferty mieszkańców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i podejmują działalność gospodarczą, oferując turystom to, co jest charakterystyczne dla tego regionu. W pewnym sensie tak jakby zapraszając ich do domu, tak?
Tak, bardzo mi się podoba, jak pan to powiedział. Ekomuzeum tak naprawdę reprezentuje współpracę trójsektorową, bo największą grupą to są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność, ale też zależy im, żeby w ciekawy sposób turyści, którzy do nas przyjeżdżają, mogli poznać nasz region. Drugą grupą to są muzea, organizacje pozarządowe, jest na przykład Pieniński Park Narodowy, czy zamki, Muzeum Tatrzańskie, ośrodki kultury, które właśnie w ciekawy sposób mogą zaprezentować folklor, kulturę, to żywe dziedzictwo, choćby poprzez formę warsztatów i też ciekawego zwiedzania. Także stąd te 38 obiektów i każdy z nich działa trochę jak punkt informacji turystycznej, bo będąc w jednym miejscu, dowiadujemy się o pozostałych 37 miejscach i też ich ofercie. Ważne też w ekomuzeum jest to, że my się nawzajem znamy, znamy swoje oferty i wiemy, że są to dobre miejsca, w które byśmy chcieli zaprosić osoby po to, żeby właśnie mogły, będąc u nas, doświadczyć smaków, dziedzictwa, ciekawego programu kulturowego, właśnie poprzez osoby, które reprezentują ekomuzeum. Bo każdy z nich jest jak przewodnik, który zaprasza Was do swojego domu i opowiada wyjątkową swoją historię.
Mam przed sobą tę mapę Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. W jego sercu jak gdyby znajduje się Zalew Czorsztyński, a wokół jest zaznaczonych mnóstwo czerwonych punkcików, które są tymi atrakcjami turystycznymi dla osób, które chcą ten region odwiedzić. Zaczęliśmy naszą wyprawę. Oczywiście wszystkich miejsc nie zobaczymy, ale zobaczymy kilka takich przykładowych, bardzo ciekawych. Zaczynamy naszą wyprawę od strony wschodniej, można powiedzieć od zagranicy, od dwóch punktów na Słowacji. To jest miejscowość Czerwony Klasztor. W tej chwili, kiedy zaczynamy nagrywać tę audycję, to jesteśmy w uzdrowisku Czerwony Klasztor, ale niebawem się przemieścimy do dawnego, prawdziwego klasztoru, który po odnowieniu może zauroczyć turystów, którzy tutaj się pojawią. No właśnie, teraz znajdujemy się w uzdrowisku, które ma chyba 200 lat.
Uzdrowisko jest położone w niesamowitym miejscu. Macie Państwo przepiękny widok na trzy korony, które są po stronie polskiej.
No właśnie, można wziąć leżak i tak przez cały dzień patrzeć na trzy korony z kawą w dłoni.
Można. A jeżeli będzie padał deszcz, tak jak wczoraj, to możemy skorzystać z oferty kupeli i wybrać się do ich strefy wellness, gdzie macie Państwo przeróżny asortyment sam. Zaczynając od eukaliptusowej po solną, sauny suche, jacuzzi, basen, to jest taki moment i takie miejsce, żeby pozwolić sobie na taki dogłębny relaks.
Też w tym kompleksie widziałem taką bardzo gustowną restaurację, która jest prawie cała przeszklona, włącznie z dachem, więc jak... A i oczywiście wystrój ma bardzo regionalny, więc jest to naprawdę bardzo urokliwe miejsce. No dobrze, to w takim razie, skoro już mogliśmy powiedzieć kilka słów o tym miejscu, więc przejdźmy może z takiej współczesności do historii i przejdźmy do Czerwonego Klasztoru, który sięga swoją historią chyba XIV wieku.
Tak, Czerwony Klasztor jest niezwykłym miejscem, myślę, że jednym z moich ulubionych.
Czas chyba wejść do niego i rozejrzeć się wokół.
To jest bardzo dobry pomysł. Zaczynamy.
Stoimy tutaj przed bramą i co tutaj się znajduje?
Znajdujemy się w majestatycznym miejscu przed muzeum w Czerwonym Klasztorze, które ma taki piękny czerwony dach. I mamy wielką bramę, która nas wita i zaprasza do środka.
Ale tutaj mamy jakąś tablicę ze schematem.
To jest tablica, która troszeczkę jest takim planem tego, jak jest zbudowany Czerwony Klasztor. Wchodząc zaraz na dziedziniec, po prawej stronie mamy karczmę pod lipami, gdzie można spróbować gulaszu węgierskiego i tego ciemnego piwa, o którym wspominałam, które można też wziąć sobie na wynos, jeżeli jesteście na rowerach. Na wprost jest budynek, w którym jest po słowacku ubytowanie, czyli możliwość zatrzymania się na nocleg. Oferta Czerwonego Klasztoru zaczyna się właśnie tutaj, przy wejściu.
Mam porównanie sprzed wielu lat, może 10, kiedy tutaj też przyjechałem rowerem i ten klasztor wcale tak okazale się nie prezentował, bo był w remoncie, a teraz naprawdę wygląda w sposób imponujący, jest odnowiony. Więc przejdźmy tę pierwszą bramę, zobaczmy, co się dzieje w środku.
Tutaj w bramie wita nas piękna pani z uśmiechem, gdzie jest sklepik i możliwość też zakupienia biletów, żeby wejść do muzeum w Czerwonym Klasztorze.
Ale ten sklepik jest taki bardzo wyjątkowy, bo tutaj są nie tylko mapy, ale tutaj są kosmetyki.
Tutaj pachnie ziołami i olejami.
Te kosmetyki są tworzone na podstawie surowców stąd, z regionu?
Tak, to są właśnie, to jest ta nowość, o której pan wspominał, że przez te ostatnie 4 lata tutaj bardzo dużo inwestycji dokonano. Jedną z nich jest właśnie taka apteka i zbieranie ziół i przetwarzanie ich na kosmetyki tutaj lokalnie wytwarzane.
Przekroczyliśmy kolejną bramę i to już jest drugi dziedziniec, na którym się znajdujemy. Jak zerkniemy, to jest, nie wiem jaka to jest strona świata, na północ czy na zachód. I tutaj za drzew mamy cudowną panoramę na...
Na Trzy Korony w Pienińskim Parku Narodowym.
O właśnie, i to jest to miejsce, gdzie można sobie rozłożyć leżak i po prostu zachwycać się tym widokiem wokół lasy, śpiew ptaków, no po prostu naturoterapia.
Tak, można się zachwycać, ale można też wyjść na Trzy Korony. Tutaj między Czerwonym Klasztorem a Stromowcami Niżnymi, czyli między Polską a Słowacją, jest kładka. Można się przespacerować właśnie do Stromowiec Niżnych i ze Stromowiec Niżnych prowadzą dwa szlaki na Trzy Korony. Takie średnie przejście to jest około 1,5 godziny do 2 godzin na platformę widokową właśnie na Trzech Koronach. Jest to cudowne miejsce i przepiękny widok właśnie z góry, na Czerwony Klasztor.
A no właśnie, ja ten widok pamiętam. Widać z Trzech Koron czerwone dachy, więc konieczną kontynuacją chyba wejścia na Trzy Korony musi być zejście do Czerwonego Klasztoru.
Tak, właśnie zejście na ten leżaczek i poobserwowanie tego miejsca już z innej perspektywy. Mijamy budynek po lewej stronie, gdzie jest piękna ekspozycja, nowa multimedialna ekspozycja, która przybliża nam, jak dawniej wyglądało życie mnichów tutaj w klasztorze. Pokazuje też nam bogactwo związane z lokalną przyrodą, ziołami, które tutaj były hodowane i jak były przetwarzane. I możecie Państwo też, to jest taka fajna ciekawostka, spróbować pisać, tak jak dawniej pisano, przepisywano księgi i Biblię, właśnie w tym miejscu, bo jest tam takie jedno urządzenie, na którym wy uczycie się pisać dawnym językiem. I tu jest świetne miejsce. Tutaj jest taka kuchnia, taka pracownia, gdzie były suszone zioła, a później przetwarzane na różne mikstury, syropy, maści, które wykorzystywano do leczenia. Wyciągamy szufladkę, gdzie ukazują nam się zioła i na tablicy multimedialnej pokazuje nam to zioło dziurawca, jego zastosowanie.
Czyli obrazek powiązany jest z tą szufladką, którą otwieramy.
Dokładnie.
Znajdujemy się teraz w dwóch salach multimedialnych, gdzie można sobie usiąść i posłuchać w różnych językach. Chyba po polsku też jest o życiu właśnie tutaj braci.
O życiu kartuzów i kamedułów, dokładnie. Jesteśmy w sali takiej małej kinowej, gdzie jest pięknie przygotowany film o historii tego klasztoru. Jest w języku słowackim, napisy są w języku angielskim albo w języku polskim.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i oprowadzenie po klasztorze. Zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę jest wyjątkowe w tej części Pienin. A teraz z Czerwonego Klasztoru udajemy się na polski obszar Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Jedziemy na polski Spisz, bo tam czeka na nas najprawdziwszy baca.
Nazywam się Józef Wojtyczka, pochodzę ze Rzepisk. Jesteśmy w Niedzicy, na Polanie Sosny.
A tak konkretnie, w jakim obiekcie się znajdujemy?
W jakim obiekcie? W bacówce.
No. A co to w ogóle jest bacówka? Może no nie wszyscy wiedzą.
Tam się wyrabia sery, łoscypki, korbace, rzędyce się gotuje. To jest takie coś.
A z czego się robi te produkty?
Produkty, panie kochane, się robi tak. Robi się z owczego mleka, ale robi się i z krowiego. A teraz już częściowo, od jakieś kilkanaście lat, jest takie dopuszczalne, że można robić 40% dolewać mleka krowiego do tych serów owczych, bo teraz już jest powiedzmy coraz mniej. I także tak dopuszczalność jest według certyfikatu. Bo dawno po bacówkach to tam krów nie bywało. To tam jak ktoś miał jedną czerwoną krowę i coś, to tak było. A teraz już częściowo tak jest, że bardzo dużo mają bacowie krów, bo połowie coraz mniej. A druga sprawa jest taka, że nie mógł tych owiec za bardzo doić, coraz mniej jest ludzi do tego fachu. I to jest największy problem. I tego się każdy bacał obowiązał, bo to za parę lat to chyba nie będzie już takich ludzi, co by się to angażowali do tego, bo młodzi się do tego w ogóle nie garną, a na starzy jak starzy. Starzy już tak i w tych wiekach, no to już wie pan jak to jest.
No a ile tych owiec pan ma, dzięki którym wyrabia pan z mleka owczego te przepyszne sery?
600 owiec.
600?
600, no dojnych nie ma telo, ale 500 jest.
No to oprócz tego, że pan tutaj na tej bacówce siedzi i wytwarza te sery, to jeszcze pan musi dbać o owce?
No a jak?
Widzę, znajduje się pan przy jednej z takich ważniejszych dróg. To chyba sporo turystów tutaj do pana do bacówki przychodzi.
No dzięki Bogu dość to się dzieje, dość to nie ma co narzekać, dość te ludzie tu chodzą. Już takie ludzie praktycznie chodzą, co już z lat chodzą. Jak już ludzie gdzieś przejeżdżą czy coś, no to już się nauczyli tak, człowiek w miarę jakoś tak się staro, żeby te sery się jakoś udawały, no i żeby ludzie to kupowali, no to dość tu mamy chętnych takich, co przychodzą te ludzie i turyści, i tacy tu pobliżsi. Także się to, dzięki Bogu, dość to tak kręci, żeby tak dalej to zaś nie ma co.
Te produkty, które pan wytwarza, to są produkty naturalne, bez żadnych konserwantów, no bez nie, żadnych no nie, ulepszaczy, nie, takie nie, tradycyjne nie, jak tradycyjne, kiedyś się robi.
Takie jak kiedyś, to już nic inaczej nie ma. Tak tylko jak dawno, dziada, pradziada to przechodzi i tak to jest dalej. To jest ciężka praca. Może nie tyle ciężko jako tako nudno i w ogóle tu trzeba już przed czwartą stawać rano, późno i spać.
Czyli co, sezon się rozpoczyna? Kiedy? Z owcami i z wyrabianiem serów?
To różnie, panie kochany, sezon się rozpoczyna. Niekiedy w tym roku się rozpoczął czas, bo my w tym roku przyszli 9 kwietnia. A tak no to niekiedy bywało, że się dopiero przyszło na 1 maja. Niekiedy...
Czyli 9 kwietnia było wyprowadzenie owiec, tak?
Tak, było wyprowadzenie owiec i już my zaczynali. Już my normalnie w drugi, trzeci dzień już my zaczynali robić sery.
I do kiedy?
No tego to nie wiemy. Jeden pumbuk na niebie może wiedzieć. Jak będzie pogoda, jak będzie zdrowie, jak przeważnie, to tak bacówka trwa do świętego Michała. To już takie jest tradycyjne, że do tego czasu musi się wytrwać. A później to już różnie. My na przykład, ja siedzę dość długo, bo my dopiero po wszystkich świętach zawsze idziemy do domu. Ale zazwyczaj bacimy to tak 10, 5, 15, to już tak jest dość późno taki ten sezon, jak już do 15. A my na przykład już dopiero dość parę lat, że dłużej tu siedzimy no po prostu.
No jak to grupa turystów tutaj przychodzi do tej bacówki do pana, to jaki mają program?
No te się tak trochę pytają, jak to wygląda, jak to ciekawi są, patrzą, jak na przykład jak dziś byście tu akurat byli, no to jest zero. Robili te sery, no to i fotografują i trochę się dopytują. Są tacy, że go za bardzo nie interesuje. Różne ludzie, wie pan jak to jest. Że go nie interesuje, no kupi i wyjeżdża już z momentu. A jest tacy, że naprawdę też postoją, posłuchają, popatrzą i zdjęcia niekiedy proszą, co mogą robić.
No dobrze, stoimy przed bacówką, bacówka jest otwarta, czuć dym. Chyba jak tam wejdziemy, to przynajmniej ja będę nieźle uwędzony. No ale co? Ale wejdźmy i zobaczymy, co w tej bacówce jest, dobra? I opowiedzmy, co tutaj się znajduje, co teraz się robi. Ach, ależ dym.
Robota zrobiono, bo serki zrobili, ale w tym momencie się akurat gotuje rzędyca. Widzi pan pełny kocioł, ale z tego będzie rzędyca do picia taką, jak pan pił przed chwilą. To z tego będzie to. Ugotuje się, to będzie rzędyca słodka. ale ona później dojrzewa, tak jak i mleko, i tak gdzieś za dwa dni, za trzy ona już będzie kwaskowa tak więcej. A jak na przykład już ma do więcej dni, to jeszcze więcej kwaskowa. Na tym to wygląda sprawa.
No ja już tutaj stoję parę chwil, ale już dym mam w oczach i wszędzie. Jak tak długo można wytrzymać, gotując tutaj?
Panie, no to siednie se niżej, tak, tu wnuk siedzi, to wtedy tak nie dymi. Wtedy ten dym idzie do góry. Widzicie, ile jest u góry? Jakbyśmy weszli po tej drabinie do góry, tam gdzie się łascepki wędzą, to ani byśmy tyle nie wytrzymali. Nazywa się to komornik. Tu na przykład jest rzędeca kwaśna w tej płycierze tutaj. Tam jest jak przykład w tej chwili brędza, bo tu przyjeżdżała córka z domu, bo one mielą w domu, bo my tu nie mamy do mielenia maszynki.
A co to jest ta brędza?
No brędza, to się tam nie próbowaliście? To jest taka pasta serowa, się to mieli maszynką, musi ser być taki octoty, kwaskowy, dojrzały, żeby się to z tego mogło zrobić brędzę. Trochę się to soli do smaku i tak to jest brędza.
A dalej co mamy?
A dalej tam widzicie, macie serki tam powystawiane, no to są tak, mamy tam na przykład i z krowiego mleka, bo syn w tym roku nie poszedł na łacówkę, to w domu odkrył w domu krowy. Są tacy goście, że są nauczeni całe co zna na serki krowie. I oni, no, są krowie, no to mamy te za, mamy i owce takie, co bardzo mało jest wynik tego i krowiego, a są i tak, mówię, ze są i krowie. Dalej tam macie serki niewędzone, też macie tu wędzone, a tam macie niewędzone, a dalej macie bunc, widzicie, wiszący odcieko tam, tyk.
A ten bunc to co to jest?
To jest ten serowczy, taki świeży, jak się zrobi, to się do takiej saty, to się nazywa, takie coś jak pielucha, nie wiem, a później jak on dojrzy, jak już odcieko dobrze, na przykład z półtora dnia odcieko w tej grudziance, no to się to wykłada tam na podwysor i on tam około obsiaduje za 3 dni, co dojrzeje, wie pan? I później jak dojrzeje 3-4 dni, zależy jako pogoda, to później już się mieli brędzę z tego, no i jest brędza.
Lubi pan te serki jeść?
No lubię, panie, ale się mi chyba też trochę przyjadają, bo przez tyle lat to...
To ile pan lat te serki wykonuje?
No ja już jest 54 rok przy owcach. 10 lat jako juaz, a 44 jako baca.
I co, cały czas te serki są tak samo dobre?
No tak samo są dobre, no jak się dobrze zrobi, to są tak samo dobre.
Ja bardzo serdecznie panu dziękuję, bo powoli już wymiękam, no. Zalany łzami, dobrze okopcony jako scypek. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
No ja też panu dziękuję za to wszystko i zapraszam jeszcze kiedy pana, żeby pan zajrzał do nas.
Dziękuję bardzo. Powodzenia, no, do widzenia.
Daj Boże panu.
Nazywam się Anna Wojtarzyk. Prowadzimy rejsy gondolami już 22 rok. No, mamy 6 jednostek.
Czy ta jednostka, która płynie obok nas, to jest właśnie z tej floty?
Tak.
No, wygląda bardzo okazale. Jest zadaszona, zabezpieczona przed deszczem, przed słońcem. No i mknie całkiem rześko.
No tak wyglądają. Bardzo szybko przemieszczamy się. 15 minut przeprawa trwa w jedną stronę. Także zapraszamy.
A my teraz znajdujemy się na takim jak gdyby półwyspie wysuniętym w jezioro Czorsztyńskie, gdzie są hamaki do leżenia. Obok znajduje się restauracja, również prowadzona przez tę samą firmę. W jakim okresie pływają te gondole tutaj po Zalewie Czorsztyńskim?
W zasadzie tu pływamy od 1 maja do 30 października, ze względu na to, że zapotrzebowanie okazało się teraz większe. Pogoda dopisała w tym roku. Zaczynaliśmy najwcześniej sezon 3 kwietnia, a prawdopodobnie zakończymy go w połowie października.
No i tutaj z tych gondoli kto może skorzystać? Taki turysta, który sobie przyjedzie własnym autem, rowerzysta, czy jakieś grupy zorganizowane?
No wszyscy. Mamy grupy zorganizowane właśnie teraz maj, czerwiec. Robimy i rejsy wokół jeziora i przepływy. Mamy rowerzystów, mamy indywidualnych, dzieci. Kto tylko chce, może skorzystać z tej przeprawy.
Czyli rowerzyści, którzy tutaj ścieżką rowerową dojeżdżają do przystani, mogą zapakować rowery na gondolę, sami usiąść i przeprawić się na drugą stronę.
Tak, w ten sposób to skracają sobie 13 km drogi.
A tak indywidualnie to rozumiem, że ktoś, kto sobie wykupi bilet, może tak romantycznie popływać sobie po całym zalewie i wraca do tego samego miejsca, do przystani, tak?
Tak, ale nie jest to rejs wokół całego zalewu, bo by trwał około 3 godzin, a mamy 14-minutowe rejsy. czyli rejsy pod zamki w Czorsztynie i pod Zielone Skałki, rezerwat Zielone Skałki, gdzie jest najbardziej popularna.
A pani pływała kiedyś taką gondolą?
Oczywiście, nie pierwszy, nie ostatni raz. Zawsze staram się parę razy w roku pływać.
Jaki jest? Co mogłaby pani powiedzieć komuś, kto by pierwszy raz chciał tutaj przyjechać i przepłynąć się gondolą?
Warto, naprawdę warto. Jest to całkiem inna atrakcja, aniżeli statkami. Statki macie w całej Polsce. Te gondole są nasze, takie laminowane. Są tylko jedne, jedyne. Są w Krakowie na Wiśle, ale to są drewniane. Jest klimat całkiem inny, blisko wody. Bardzo fajnie się pływa.
A co z tej gondoli z Zalewu Czorsztyńskiego widać?
Co widać? Zamek, ruiny zamku w Czorsztynie, zamek w Niedzicy, rezerwat Zielone Skałki, a jak popatrzycie dalej, to widać i Tatry, i część, że tak powiem, słowacką, i Gorce, i Pieniny. Zapraszam wszystkich chętnych zobaczyć, naprawdę warto jest, jak to mówią, Jezioro Pienińskie, czyli morze w Pieninach. Zapraszamy.
Zalew Czorsztyński w samym centrum Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z góry do doliny zimno woda schodzi, z okno niewiastecka świąkrze nie wygodzi, z okno niewiastecka świąkrze nie wygodzi.
Nazywam się Halina Bryniarska. Tradycja u nas w rodzinie już sięga 40 lat w tym roku. Ja pasiekę prowadzę od 10 lat. Dużo nauczył mnie mój tato, za co jestem bardzo, bardzo mu wdzięczna.
Czyli jest to pasieka prowadzona z pokolenia na pokolenie?
No tak, mamy dwie pasieki. Jedną u taty, drugą tutaj.
To chyba znajdujemy się w pasiece, która jest najwyżej nad poziomem morza w Polsce.
No nie do końca, nie do końca, bo jeszcze moi koledzy mają wyżej, ale nasza pasieka znajduje się na zboczu, takim południowym zboczu. Obok nas biegnie szlak turystyczny na studzionki, z których można potem iść albo na Turbacz, albo na Lubań.
Ale gdzie się znajdujemy, bo jest to jedna z atrakcji Ekomuzeum Dziedziny Dunajca?
Znajdujemy się w miejscowości Szlembark. To jest taka miejscowość położona nad jeziorem Czorsztyńskim.
A pasieka jak się nazywa?
Pasieka za potokiem.
A dlaczego za potokiem?
Dlatego, że tutaj to miejsce, gdzie my mieszkamy, jest nazywane osiedlem za potokiem i każdy mieszkaniec miejscowości wie, gdzie to się znajduje.
Turysta, który tutaj przyjeżdża, może obejrzeć sobie panoramę, przepiękną Tatr, która tutaj rozpościera się z tego miejsca, no bo miejsce jest położone na wzgórzu. Cudowna panorama, są ule. Jaką ofertę turystyczną tutaj pani przygotowała dla gości?
Ja zajmuję się pasieką i często robię takie warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zjazdy, jakieś spotkania. Przyjeżdżają też rodziny z dziećmi, które chcą zobaczyć na żywo, jak funkcjonuje pasieka, jak żyją pszczoły, żeby je zobaczyć za takim przeszklonym ulem i nie bać się w bezpiecznej odległości oglądać, jak one fruwają, jak słuchać ten szum tych pracujących pszczół, często zapach, który wydobywa się z uli, kiedy pszczoły noszą nakrop, z którego potem powstaje miód. My zapraszamy od wiosny do jesieni, z tym, że to wszystko jest uwarunkowane pogodą, czyli kwiecień, maj, wrzesień, czasami październik nawet, jak jest piękna, sprzyjająca pogoda. Wiadomo, że trzeba wcześniej zadzwonić, umówić się na takie spotkanie.
A te miody, które produkują pszczoły, to są z pewnością jakieś miody wyjątkowe, no bo regionalne, to są stacjonarne ule. Jakie to są miody?
U nas występują ule ziołowe, dlatego że u nas nie ma gospodarki takiej rolnej. Są zioła, są kwiaty, drzewa. U nas nie stosuje się chemii, oprysków, nie ma takiej gospodarki, że tak powiem, rabunkowej, tylko po prostu jest taka gospodarka wolna, luźna, polegająca na korzystaniu z produktów takich naturalnych w rolnictwie. Nie używa się chemii. U nas są miody wiosną, no to wczesną wiosną, na przykład wierzba, mniszek, potem klon, jawor, lipy, borówka czasami się zdarza, malina. Są to maliny dziko żyjące na zboczach, południowych zboczach tych pól. Dlatego te miody są wyjątkowe, dlatego że są nieskażone jakąś taką szczególną chemią.
To w takim razie chodźmy na te miody z tej pasieki, weźmiemy sobie leżaki i będziemy patrzeć na panoramę Tatr.
No, ja zapraszam, bo największe wrażenie w naszej pasiece to chyba robią te Tatry, które po prostu są przepiękne. No, przy sprzyjającej pogodzie jest cudownie. Zapraszamy serdecznie do nas. Pasieka za potokiem, miód w Szlembarku.
Mirosława, jestem z koła gospodyń w Stromowcach Wyżnych, jestem od tego roku przewodniczącą koła. Jesteśmy w izbie regionalnej, małe muzeum, które się znajduje w Stromowcach Wyżnych. Można tu znaleźć trochę tradycji zapomnianych sprzętu, które były codziennego użytku, można tu znaleźć stroje regionalne, można tu przyjść na warsztaty, można się spotkać też integracyjnie.
Tutaj w tym obiekcie mamy trzy pomieszczenia takie duże, tak. Znajdujemy się w jednym z nich, w którym są bardzo wiekowe i ciekawe dla turysty eksponaty. Co to jest za pomieszczenie, co ono przedstawia?
To jest biała izba. W tej białej izbie mamy właśnie obrazy. Obrazy, które dawniej wisiały, religijne, bo to w każdej izbie dawniej były. Stroje regionalne, dawne stroje regionalne, teraz się troszkę różnią. Z dawnej szkoły mamy tutaj ławkę, kałamarz. Mamy tutaj maszynę do pisania, mamy tu dawne sprzęty, czyli narty, maszyny do szycia stare.
A skąd te eksponaty się wzięły tutaj?
One są z naszej miejscowości, czyli ze Stromowiec. Typowo mieszkańcy oddawali nam te eksponaty. Powiedzieli, że tworzymy tu takie małe muzeum, więc te eksponaty tutaj są od tych wszystkich mieszkańców, są zakatalogowane.
W internecie, w Wikipedii, jak szukałem informacji o waszej miejscowości, to ta izba regionalna była wymieniona jako jedna z największych atrakcji turystycznych.
No tak, jest to taka mała perełka w naszej miejscowości, gdzie może każdy turysta zaglądnąć do niej, zobaczyć to, co tu mamy. No robimy tu różne produkty regionalne, więc można tutaj zaglądnąć, skosztować coś, dowiedzieć się coś, niecoś o naszej tradycji.
A ta izba funkcjonuje w sezonie turystycznym? Czy w ciągu całego roku?
W sezonie turystycznym funkcjonuje wszystkie weekendy, od maja do września, piątek, sobota, niedziela, od 17 do 21.
No dobrze, można tutaj zobaczyć te eksponaty, ale z tego, co pani mówi, to można również degustować kulinaria. A te warsztaty kulinarne to jakie na przykład mogą być?
Kulinarne to przede wszystkim te moskole, które robimy tutaj i pieczemy na blasze.
A co to jest ten moskol?
To jest taki mały placuszek, który jest pieczony typowo na piecu chlebowym. One są z kwaśnego mleka, z mąki i one są pieczone. Później je z masełkiem swojskim, bo też można robić warsztaty robienia masła, pieczenia chleba. W piecu też chlebowym też są warsztaty. Są warsztaty malowania na szkle, malowania na płótnie, kwiatki, skrepiny, więc wszystko możemy zorganizować, i hafty, i szydełkowanie.
I te zajęcia prowadzą członkinie koła gospodyń wiejskich.
Jak najbardziej, członkinie koła gospodyń.
zerknijmy sobie na te takie tradycyjne, regionalne stroje. To jest strój flisaka tutaj?
Tak, nawet to strój pieniński, ale flisaki go też mają. Kamizelka haftowana, do tego kapelusz z tymi muszelkami. No i portki, portki takie sukniane. To są z wełny owczej, one są takie dość grube. No i biała koszula podstawa pod kamizelkę.
I dzisiaj zespoły regionalne, czy flisacy właśnie dokładnie takie stroje noszą?
Tak, tak, tylko każdy rejon ma inne hafty na spodniach i się troszkę różnią, więc pieniński to zaraz można odróżnić od innego, na przykład podhalańskiego. Tak samo z ubieramy kobiet, to jest to samo, że też mają gorsety. Tu na przykład te starsze, to takie gorsety są płótniane. Do tego jest zoposka, jeżeli była mężatką, miała czarną, dziewczyny młode miały białą. No i spódnice, no i dawniej dużo chustek nosiło się. Teraz troszkę wyszły z tych chust, zakładamy je od święta, ale dawniej chodzili w chustkach.
Przejdziemy do następnego pomieszczenia. Widzę sporo takich urządzeń do tkania.
No właśnie, tu mamy krosna, na których się tka. Dawniej się materiały tkało lniane, wełniane. Teraz robimy chodniczki takie dla turystów z materiału ściętego. No i mamy ten piec, nasz piec, który na tym właśnie piecu palimy w nim i na tym piecu robimy te maskole. Bo bez tego pieca by się ich za bardzo nie dało zrobić.
Ten piec wygląda bardzo pięknie. To są piękne zielone kafelki. Czy kiedyś takie były przepiękne piece w chatach górali?
Właśnie my zmieniłyśmy ten piec, bo nam się już tamten pierwszy piec, jak żeśmy otworzyli tam izbę regionalną, rozwalał. On był z cegły zrobiony. Więc trochę my unowocześnili, są teraz kafelki piękne, ale no, trzeba było nowy piec postawić. No jest wygląd takiego samego, jak był przedtem, no ale już jest nowocześniejszy. No ale dalej palimy i pieczemy.
Tu mamy jakieś zdjęcia, to są jakieś archiwalne, tak, te czarno-białe?
Tak, to jest jak budowali zaporę, tutaj w Niedzicy, to jak zaczynali budować zaporę w 1970 roku, a tutaj jak otwieraliśmy tą izbę regionalną. To są pierwsze zdjęcia z 2004 roku.
Zaśpiewajmy, kiedy się ku sobie mamy. Hej, ptoskowie, ty śpiewają, kiedy się ku sobie mają. Hej, ptoskowie, ty śpiewają, kiedy się ku sobie mają. Kiedyś nieobce ty tak za mną, hej, jako joje za tobą, to bymy se razem byli, kozdą nockę i nosobą. To bymy se razem byli, kozdą nockę i nosobą.
Znajdujemy się w kolejnym punkcie Ekomuzeum Dziedziny Dunajca. Jakie to jest miejsce?
Znajdujemy się w niezwykłym miejscu na Spiszu. Jest to gminny ośrodek kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy. Każdy turysta, każdy chętny spiskiej kultury może zobaczyć piękne stroje w trzech odmianach, w odmianie trybskiej, kacwińskiej, jurgowskiej. Możemy opowiedzieć właśnie o naszej bogatej kulturze, o naszych zwyczajach, tradycjach. Przy gminnym ośrodku kultury również znajduje się placówka edukacyjna. Można do niej wejść, zobaczyć wszystkie narzędzia, sprzęty, a my chętnie opowiemy o pasterstwie.
Ale tymi turystami, którzy przyjdą do tego miejsca, mogą być grupy zorganizowane i turyści indywidualni?
Tak, jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych. Jeśli ktoś wcześniej zadzwoni do nas i umówi się z większą grupą, to jak najbardziej. Oprócz zwiedzania mamy też w swojej ofercie warsztaty, czy to takie plastyczne, czy przy bacówce. I także jesteśmy otwarci, trzeba tylko zadzwonić do nas i umówić się.
Z tej oferty mogą skorzystać turyści w sezonie?
W godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, czyli od 8 do 16, każdy może przyjść i w tych godzinach oprowadzimy, opowiemy, na ile jesteśmy w stanie. Przy grupach zorganizowanych potrzebujemy już więcej czasu na organizację, więc prosimy o telefon, ale cały rok jesteśmy dostępni.
Zachodzi słoneczko za wysoką miedzą, moja matusicka gotuje wieczerzą. Moja matusicka gotuje wieczerzą.
No a w bacówce, która jest tuż obok Gminnego Ośrodka Kultury, to co można zobaczyć?
Można zobaczyć to wszystko, co znajduje się w szałasie, w kolybie na bacówce, gdzie baca z juchasami przetwarza mleko. Są wszystkie naczynia, o nich opowiadamy, mówimy o tym, co to ten baca robi, więc dużo ciekawych rzeczy, zapraszam.
Wydaje mi się, że przeciętny turysta z Piszu za wiele nie wie, jaki jest specyficzny wyróżnik tego regionu na tle innych miejsc, chociażby Podhala, czy sąsiadujących regionów z inną kulturą.
Spisz, jak z języka węgierskiego szepe znaczy piękny. Piękny zakątek pod Tatrami. I tak jest. Jesteśmy małą krainą historyczno-geograficzną z niezwykle bogatą kulturą. Przez 6 wieków Spisz należał do państwa węgierskiego, więc mamy dużo wpływów i elementów w stroju, z piskiem, w tańcu, w muzyce. Spisz to piękne zabytki, piękne murowane kościoły. Spisz to piękna kraina przygraniczna z bogatą kulturą. Przez 6 wieków Spisz należał do państwa węgierskiego, więc mamy bardzo dużo wpływów węgierskich w naszej kulturze, w naszym tańcu, ubiorze, w nazewnictwie. Mamy też w swojej gwarze germanizmy, słowakizmy, więc gwara jest bardzo bogata. Bogaty jest strój, zwyczaje, obrzędy. To jest tylko 15 wiosek polskiego Spisza, a naprawdę można odkrywać.